Ja bym jedną rzecz może tylko dopowiedział czy podkreślił, mianowicie ta geneza pisma była oddolna. Ono nie zostało narzucone z góry przez jakąś komisję czy konferencję episkopatu jako taką. Zrodziła się potrzeba tego pisma w samym środowisku kapłanów, w środowisku formatorów do kapłaństwa i została zaakceptowana nie tylko przez duchownych, bo wśród prenumeratorów są również osoby konsekrowane, a także spora grupa ludzi świeckich. A o czym konkretnie pisze Pastores, opowie nam ksiądz Kazimierz Pek, zastępca redaktora naczelnego tego pisma i jednocześnie teolog, wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Z tego co wiem, głównie ma konszachty z Matką Bożą i z Duchem Świętym jako teolog. Zajmuje się pneumatologią i mariologią.
Zanim przejdę do zaprezentowania tej tematyki i struktury pisma, która ma być tym nośnikiem tej treści, chciałbym zwrócić uwagę na tytuł Pastores z dwóch powodów. Po pierwsze, czyli pasterze. Jest to jedna z niewielu inicjatyw w Polsce, żeby tak wyraźnie, programowo próbować korzystać z jakiegoś fragmentu nauczania Kościoła, czyli z adhortacji Jana Pawła II, Pastores Dabo Vobis z 1996 roku, która powstała po wcześniejszym synodzie poświęconym formacji kapłańskiej. To jest jeden punkt ważnego odniesienia naszego, to podsumowanie, które przekazał Jan Paweł II dotyczące formacji. Drugi punkt to wyrażenie brzmiące dosyć banalnie, pastores, to jest katolicka wizja duchownego na XXI wiek. Żeby to zrozumieć, trzeba przywołać, przynajmniej cofnąć się do wieku XVI, do tego pewnego zamieszania też, które miało miejsce w Kościele, gdzie się ze strony katolickiej wyartykułowała wizja księdza święconego jako sprawującego przede wszystkim sakramenty. I wizja Kościoła reformowanego, ewangelickiego, gdzie ten, który jest ordynowany, to ma przede wszystkim zwiastować słowo, przepowiadać. Tło konfliktu było dosyć złożone, w praktyce oznaczało, że ci duchowni, to jedni podkreślają bycie sprawowanie sakramentów, a drudzy sprawowanie słowa. I ten spór trwał do XX wieku. I wyjście z tego sporu wyszło dzięki temu, że zmieniła się wizja Kościoła. Odczytano nowy obraz Kościoła, wspólnoty osób, Kościoła jako wspólnoty osób, Kościoła communio, wspólnoty braterskiej. I automatycznie odkryto, że nie ma sporu między byciem tym, który udziela sakramentów i tym, który zwiastuje. Przede wszystkim ten, który otrzymuje święcenia, ma być pasterzem, który ma dwie dłonie. Sprawowanie sakramentów i przepowiadanie i sprawowanie sakramentów. Jeśli pamiętamy tę wizję Kościoła od celebracji sakramentów, to jest wizja księdza, który jest w świątyni, dokonuje obrzędu ważnych znaków Chrystusa. I to go przede wszystkim interesuje, być i mieć zajęcie wokół Kościoła, kaplicy. Ten, który przepowiada, myśli nie tylko o kaplicy, ale myśli tylko o dotarciu do tych, którzy nie słyszeli Ewangelii. Ale to bez znaków, bez sakramentów, bez tej wizji sakramentalnej, bez doprowadzenia do sakramentów, też jest to zubożone. I stąd też Kościół, gdy eksponuje, to jest rzecz mało zauważana w moim odczuciu, kiedy się eksponuje, że otrzymujący święcenia to przede wszystkim ma być pasterzem, przewodnikiem wspólnoty i spełnia tę misję przez przepowiadanie i udzielanie sakramentów. Jeśli tak, to na pierwszym planie jawi się potrzeba eksponowania właściwego obrazu Kościoła i właściwej misji obecności tych osób, którzy mają być nim przewodnikami. Obraz pasterza jest zależny od obrazu Kościoła, wcześniej od obrazu Boga, czyli tego doświadczenia ducha, doświadczenia wiary. A nade wszystko ten obraz pasterza eksponuje potrzebę zwrócenia uwagi na relacje. Na relacje. I stąd też kiedy patrzymy na 61 tytułów, możemy podzielić na te trzy bloki. Te dotyczące bycia pasterzem, świat relacji, zwiastunem słowa, świat przepowiadania i udzielania sakramentów. W tym bloku jest duże zróżnicowanie. Ten pierwszy dotyczący pasterzowania, tkwienia w relacjach jest najbardziej wyeksponowany. Jakie to są tematy? Pierwszy tytuł numeru. Być księdzem to być pasterzem. Tak sobie programowo weszliśmy w życie. A potem duchowość na co dzień, słudzy przebaczenia, wolność i posłuszeństwo, ksiądz i kobieta, ksiądz w szkole, przyjaźń, parafia jako dom, władza i dialog, ksiądz i samotność, słuchanie jako służba, miłość a lęk, bogaty świat relacji, życia tego, który otrzymał święcenia. I drugi blok głosicielej dotyczący tego obszaru przepowiadania. Prorocy słowa, religijność bez wiary, słowo a demon, przyjmowanie Maryi, biada mi, gdybym nie głosił. I trzeci blok, radość i świętowanie, przemienieni przez Eucharystię, spowiedź księdza, mrok życia, światło modlitwy. Wymieniam tylko niektóre, by uwrażliwić na to nasze, takie można powiedzieć, programowe przygotowywanie materiału. I to realizujemy w takiej strukturze dosyć zróżnicowanej, bo jest blok artykułów, jest właściwie monograficzny taki numer, następnie rozmowa nawiązująca do tematu lub do bieżących takich ważnych rzeczy, które myśmy zauważyli w życiu Kościoła, wprowadzenie do modlitwy, blok życia Kościoła i refleksji nad nauczaniem Kościoła i następnie pytania i odpowiedzi oraz świadectwa i prezentacja lektur, co warto przeczytać, z krótkim streszczeniem, dlaczego warto. Różnie to bywa w historii, jak zauważyliśmy od czytelników, otrzymujemy różne zainteresowania. Dużym zainteresowaniem cieszą się przede wszystkim świadectwa, bo są to rzeczywiście weryfikowane przez nas relacje osób, które mamy potwierdzone, że ta prezentacja ich życia na tym etapie jest wiarygodna. I stąd też być może z takim przekonaniem się sięga do tych tytułów. Są tytuły, które trochę wymyśliliśmy, nam podpowiedziano, ale które na przykład trzeba było zmienić w trakcie przygotowania numerów, gdzie odkryliśmy, że no jest to pewne wyzwanie, zaproponować pewien model myślenia. Takie doświadczenie, które osobiście przeżyłem bardzo mocno, kiedy na fali dyskusji o odejściach z kapłaństwa były prezentacje statystyk, ile odchodzi, tam odchodzą, tu rezygnują. I myśmy się też dali wpuścić w taki kanał. Odejścia z kapłaństwa. W trakcie numeru stwierdziliśmy, że my właściwie jakbyśmy chcieli ochrzcić, przypieczętować tę sytuację, że tak, odchodzą z kapłaństwa i tak jest. Dopiero okazało się, że kiedy zweryfikowaliśmy statystyki Stolicy Apostolskiej, te prośby o zwolnienie i powody tego zwolnienia, na przykład z celibatu, rezygnacji, okazuje się, że wśród tych proszących duży procent wycofuje i chce wracać. I dlatego zmieniliśmy tytuł odejścia z kapłaństwa i powroty. Odkryliśmy, że mamy promować powroty, a nie odejścia. I tak wtedy odkryliśmy, że na przykład można nie odejść, nie złożyć do Stolicy Apostolskiej rezygnacji, nie można nie odejść z diecezji, z zakonu, ale wewnętrznie można odejść. I dlatego tytuł, który miał być o odejściach, właściwie był, można powiedzieć, promowaniem powróci. Wróć do pierwotnej gorliwości, wróć do swojego, do odkrycia być może na nowo powołania. To tyle tak na ogólnej charakterystyki.
Bardzo dziękuję. Jedno małe sprostowanie. Pastores Dabowobis z 92 roku. To przydatne dla dziennikarzy będzie do ewentualnej relacji. W Pastores Dabowobis jest mowa o czterech wymiarach formacji kapłańskiej. Duchowej, ludzkiej, intelektualnej, duszpasterskiej. I pastores moim zdaniem zajmuje się wyłącznie tymi dwoma pierwszymi. Znaczy wyłącznie, przede wszystkim tymi dwoma pierwszymi. Z czego wynika ten wybór? Z tego, że nie wiem, inne pisma zajmują się formacją intelektualną i duszpasterską bardziej?
To przede wszystkim, dziękuję za to powiedzenie, odkrycie tych obszarów jako mało zagospodarowanych w refleksji, w namyśle spowodowało, że na to zwróciliśmy uwagę, bo pism dotyczących organizacji życia pasterskiego czy teologicznego w Polsce było wystarczająco dużo. I tutaj przy tej okazji jeszcze też dopowiem, że chociaż jest podtytuł poświęcony formacji kapłańskiej, to jak na przykład weszliśmy w sprzedaży dzięki księdzu Wojtkowi do Empików, okazuje się, że mnóstwo czyta osób świeckich to pismo. To by potwierdzało tezę przedmówców, że we wspólnocie wiernych jest pewne poczucie gotowości współuczestniczenia w formacji czy rozpoznaniu powołania i przyjęcia go i chcą wiernie uczestniczyć, znaczy być, żyć tym, czym żyje ten pasterz, bo żyje życiem chrześcijańskim. I stąd też to zainteresowanie pastores jest niezwykle interesujące wśród świeckich. No, to jest, na nas tylko potwierdziło, że coś jest, że w ludzi jest pragnienie współformowania przyszłych prezbiterów, być może i biskupów.
Jeśli dobrze zrozumiałem z tych prezentacji, które usłyszeliśmy, jeżeli chcemy mieć, żeby być dobrym kapłanem, najpierw trzeba być dojrzałym człowiekiem i autentycznym chrześcijaninem. Służy temu na początku formacja kapłańska, tylko jak wspomniał ojciec Augustyn, ona czasem odbywa się w warunkach dość sterylnych. Co zrobić, żeby w warunkach seminaryjnych jednak uformować, choć ojciec nie lubi tego słowa, kapłana, który rzeczywiście będzie dawał siebie?
Wydaje mi się, że no, byłbym niepoważny, gdybym zaczął mówić, że powinno być tak, tak, tak. Każda diecezja ma swoją specyfikę, każdy zakon ma swoją specyfikę i w formacji powinni pracować ludzie, którzy mają doświadczenie, powiedziałbym, takiej walki wewnętrznej o modlitwę, o pracę nad sobą, z własnymi demonami, używając języka Ewagriusza z Pontu, i oni to zaproponują nie poprzez ekshibicjonistyczne opowiadanie o sobie, tylko poprzez metodę. Naprawdę to, co się proponuje, musi być sprawdzone na sobie. Jeżeli coś nie jest sprawdzone na sobie, w takiej czy innej formie, nie zadziała. I tutaj powołam się na Junga, bardzo lubię to jego powiedzenie, że tylko zraniony uzdrawia. To znaczy ten, kto poczuł się, nie wiem, grzeszny, nawrócił się, on wie, co to znaczy nawrócenie. Ten, kto poczuł się zraniony i rzeczywiście doświadczy uzdrowienia, on może dać świadectwo. Najpierw jest doświadczenie, później jest metoda. Myślę, że w obecnej, znowu to jest pewna ogólna refleksja, do wielu środowisk się będzie jednak odnosić. Myślę, że za dużo jest teoretyzowania, chociaż trochę się zmienia. W tym roku byłem na zjeździe ojców rektorów seminariów decyzjalnych zakonnych. Zeszłego roku byłem na zjeździe ojców duchownych. I faktycznie, dawno już nie byłem, gdzieś jakieś no, kilka lat, może 10 lat to było poprzednio, jak byłem, zmienia się klimat. W tym roku zresztą rektorzy sami podkreślali to, że to mówienie o formacji jest bardziej takie no, bliskie kleryka, jest bliższe życiu, jest prawdziwsze po prostu. I faktycznie te metody, chociażby wprowadzenia w modlitwę, one są, zaczynają być rzeczywiście takie innowacyjne. Na przykład klerycy to podzielenie rocznika. Pierwszy, drugi, trzeci rok. To się robią takie grupy zamknięte, które rywalizują. No tworzy się wojsko. No naprawdę tworzy się wojsko. Zwłaszcza jeżeli są osobowości czasami takie silne, trochę ordynarne. To wtedy no, tworzą wokół siebie i zaczyna się taka walka. Przemocy jest naprawdę, nie jesteśmy dziećmi. Przemocy jest jak w wojsku w niektórych środowiskach. No proszę wybaczyć. Dlaczego? Dlatego, że jest ten podział taki, no oni przyszli razem, coś przeżyli i tworzą naturalną grupę. I tworzy się nowe wspólnoty, że do takiej wspólnoty, do grupy wchodzi pierwszy rok, drugi rok, trzeci rok, że szósty rok opiekuje się pierwszym rokiem. Ja to mówię do najstarszych, zawsze mówię. Jeżeli ty, on przychodzi, przychodzą ci z pierwszego roku i ty mu pokazujesz, co nie funkcjonuje, po prostu pokazujesz mu śmietniki w seminarium. Ja mówię, ty go gorszysz. Ale on nawet nie wie, że go gorszy, bo on jest niezadowolony, sfrustrowany. I skąd to księżowskie czy zakonne sfrustrowanie, bo dotyczy i księży, i zakonników, i zakonnic, wszyscy jesteśmy tacy sami. Skąd to sfrustrowanie po 5-10 latach? Przecież to jest absolutnie kontynuacja seminarium. I dlatego naprawdę coś się dzieje. I na pewno w tym ma także jakiś udział refleksja pastores. Muszą do formacji trafić ludzie bardzo twórczy.
Myślę, że jednym z problemów, kiedy tutaj mówimy o tych aspektach formacji, używamy tego słowa, tej ludzkiej, duchowej i tak dalej, jednym z problemów w seminarium jest to, że wchodzi się po to, żeby zostać, tak krótko mówiąc, księdzem. jakkolwiek tam się to ktoś pojmie, mniej czy bardziej, nazwijmy zawodowo. I to jest właśnie to, że idzie krok po kroku, rok po roku i tak uważa, że tak powinno być. Nie? Zaliczy 3 lata, 4 i 5 lat i mu się wszystko należy, że powinien zostać. Natomiast jest za mało tego wszystkiego i o to powinniśmy się tu, tak można powiedzieć, bić, co jest związane z autentycznym przeżyciem relacji z Panem Bogiem, możemy tak to ująć, ze Słowem Bożym, z tymi ludźmi, którzy są jako koledzy, jako przełożeni, także szeroko mówiąc jako wspólnota. Czyli ten ktoś sobie stawia pytanie, ja chcę odkryć prawdę o sobie i być w tej wspólnocie, realizować to specyficzne powołanie. Nie jest ważne, czy ja dojdę do tego po 6 latach, czy po 8 latach. Przełożeni mają rolę, takie zadanie, zobaczyć we mnie, czy we mnie to dojrzało. A tymczasem jest ta, tylko ponieważ ktoś musi dojść, oczywiście każdy chce dojść jak najwcześniej, wobec tego się robi to, co krótko nazwiemy ukryciem, obłudą i tak dalej, bo ja muszę dojść. I nawet wytwarza się taką dość atmosferę takiego dochodzenia, że nawet i księża też pomagają, żeby tam się udało tego kleryka przepchnąć. Nie? Mnie się nawet zdarzyło to, że ktoś z moderatorów zmówi, nie? Że się przed biskupem udało się tam kogoś przepchnąć. To jest niezdrowe, bo jeśli ktoś sobie stawi pytanie, po co ja idę do kapłaństwa, nie po to tylko, żeby sprawować urząd i świadczyć usługi dla ludności, tylko ja chcę wejść w tę logikę Jezusa Chrystusa i służyć ludowi Bożemu, tak jak mi zostanie powiedziane, w tych okolicznościach, jakich będą i tak dalej, to ja nie będę ukrywał przed moderatorami, przed biskupem, że tego czy tamtego nie mam, nie będę prowadził podwójnego życia, tylko chcę, żeby mi moderatorzy pomogli stać się autentycznym na tej drodze. I tego, ja myślę, takiej atmosfery w większości przypadków nie mamy. Może to pesymistycznie brzmieć, ale jest to, uważam, problem. Nie? A to jest problem Kościoła, nie tylko seminariów. Nie? To jest problem Kościoła.
Tak, podjęliśmy, zwłaszcza w jednym numerze, taki temat formacja bez seminarium. Trochę w kontekście tego, co mówił ojciec Józef, że ten czas bez seminarium weryfikuje to, co się dzieje w seminarium i właściwie jest, chodzi o to, żeby się przygotować do tego bez seminarium, bo to będzie kilka lat, a później całe życie bez seminarium. I zauważyliśmy tutaj jedną rzecz, wydaje się to najbardziej kluczowe, żeby moderatorzy seminaryjni, na pewno wyselekcjonowani, dobrze dobrani, dobrze przygotowani, żeby robili tę formację seminaryjną nie dla kleryków, tylko z klerykami. Z klerykami. Jeśli to się tak dzieje, to jest nadzieja, że klerycy zobaczą, że to nie jest tak, że dojdę do święceń i już teraz mam to z głowy, już się zakończyło. Nie. Jeśli idziemy razem w różnych wymiarach i tych takich i duszpasterskich, i duchowych, rekolekcyjnych, robimy to razem, to rzeczywiście ten młody człowiek dojrzewa przy tych innych księżach.
Bardzo dziękuję. Tak, proszę.
Właśnie kontynuując, jeszcze pozwolę sobie dopowiedzieć, że to, co powiedział tutaj ksiądz Mirosław. Wejście w tę relację także z moderatorami i tak dalej, żeby być kimś, nie? Żeby moderatorzy pomagali i tak samo biskup, razem słuchać Słowa Bożego. To jest nadrzędna wartość, tak, wartość nie jest dobre słowo, nie? Jest nadrzędna prawda, której się podlega niezależnie od tego, czy jesteś na pierwszym roku, czy jesteś na 6 roku, czy jesteś kapłanem, proboszczem, biskupem. Jest nadrzędna wartość, to jest, wartość to słowo jest niewłaściwe, nie mówię, jest ktoś, nie mówię też o tym osobowym potem. I tu nie ma możliwości, że ja się prześlizgnę czy coś takiego. Ta relacja musi być autentyczna. Nie? I dlatego jest potrzebne żeby to się stworzyło, to ja teraz nawiążę tylko bardzo krótko do tego. Potrzebny jest właściwie postawiony kerygmat. Dopiero ten, kto został dotknięty, to co powiedział tam Jung i do czego ojciec profesor się odwołuje, został dotknięty, został uzdrowiony, ten będzie słuchał. Nie pojmie posłuszeństwa jako obowiązku, czy jako cnoty nawet, że się będzie ćwiczył w cnocie posłuszeństwa. To jest postawione na głowie. Ma szansę odkrycia, że posłuszeństwo dla niego jest łaską. To, że mogę słuchać kogoś, kto ma większe doświadczenie, nazwijmy, bogatsze doświadczenie, chcę nazwać, jest wyżej postawiony. I razem słuchamy. I ja go słucham tego, bo wiem, że on słucha słowa. To mi pozwala iść drogą otwartą. Nie muszę niczego ukrywać. A jeśli jest posłuszeństwo pojęte tak, że ktoś musi wypełnić list zadań, to wiadomo, no, nasza normalna natura jest taka, że chcemy uzyskać jak najlepszy obraz siebie przy jak najmniejszym wkładzie. Tymczasem tym, co nazywamy formacją, czy jakkolwiek nazywamy, tym byciem z Jezusem, chodzi o coś innego. Chodzi właśnie o to, żeby zobaczyć, że to działanie słowa mnie wyzwala z siebie, właśnie z tej interesowności, z tego bycia zamkniętym w sobie. Nie? Dla mnie to jest bardzo drogie, bo ja mam w moim haśle posłuszeństwo Ewangelii, nie? W motto biskupie. Nie? To nie jest tak zebrane, bo mi się to podobało. Nie? To jest część mojego życia, to mogę autentycznie powiedzieć, to jest część mojego życia. Ja wiem, że dla mnie łaską jest, chociaż to jest trudne, jak to się często mówi, czasem wierzgam przeciwko temu, ale wiem, że nie ma innej możliwości, jak być posłusznym. Posłuszeństwo to jest dar. To nie jest cnota, którą sobie wyrobię, albo zmuszenie do czegoś. Tylko właśnie trzeba nam takiej formacji, która by zahaczyła, nie, jak chcemy to zrobić, gdzieś o człowieka i żeby on zobaczył, że ten moderator, rektor, proboszcz mnie prowadzi. Uczę się, razem jesteśmy posłuszni jednemu słowu, a nie jakiejś ideologii. Nie? Dziękuję.
Bardzo dziękuję. Rozgrzewka dyskusyjna już za nami. Teraz jesteśmy otwarci na wszelkie dopowiedzenia, komentarze, pytania. Widzę, że już jedna osoba się zgłasza. Pan Jerzy Grzybowski ze spotkań małżeńskich.
Dopowiedzenie. Warsztaty dla małżonków tak, ale dla księży, dla kleryków warsztaty i adoracja Najświętszego Sakramentu. Przyznam się, że od pewnego czasu daję rekolekcję w sposób bardzo prosty, zarówno w seminariach, jak i dla księży. Mówię te 35 minut, coś trzeba powiedzieć. Wystawiam Najświętszy Sakrament, siedzę naprzód, żeby nie widzieć, co się z tyłu dzieje i nic mnie nie obchodzi. W tym sensie, że niech każdy robi, co chce. I od razu widać, część księży nie wytrzymuje napięcia. Wychodzi. Kiedyś tak no, mówię z pewnym dyrektorem, a on mówi bardzo dobrze. Niech będzie wiadomo, kto się modli, kto się nie modli, prawda? Niech to widzą. Po prostu człowiek musi znieść siebie właśnie na adoracji, bo jak siebie nie zniesie w ciszy, no to później drugiego absolutnie nie zniesie. Często ten drugi jest bardziej znerwicowany niż on sam.
Bardzo ważne uważam to, co powiedział ojciec Potocki. Przygotować księży do tego, by mogli rozmawiać o sprawach wiary ze świeckimi, a nie tylko z ambony. Jest to bardzo trudne. Z mojego posługiwania biskupiego widzę, jak księża do tego nie są przygotowani. To jest nie tylko ich wina, ale całego systemu. Po prostu nie są przygotowani, bo co innego z ambony powiedzieć, czy w kancelarii ewentualnie wstawić wymagania. Natomiast być skonfrontowanym z drugim człowiekiem na tej samej płaszczyźnie i dać świadectwo, jest to trudne. I ja nie chcę dawać, powiedzmy, takich większych rozpracowań na ten temat, ale to jest bardzo ważna sprawa, żeby księża mieli odwagę, że są świadkami rzeczywistości Bożej, nie tylko kiedy są przy ołtarzu i na ambonie, ale w prostych rozmowach na tematy zwykłe, ludzkie, trudne, na które czasem trzeba powiedzieć, ja nie wiem, ale jestem, czy jestem gotów się modlić, czy jestem tym, kto powie tyle, ile może powiedzieć, a resztę będziemy szukać i tak dalej. To jest kwestia też formacji.
Dziękuję.